Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w Rozmowach w Nocy. Mamy 4 grudnia, święto górnika. W związku z tym postanowiłem zaprosić górnika z Polski, nie z Polski, z Olsztyna. Jedyny górnik w Olsztynie, Janusz Gabriel Niedźwiecki, z którym to dzisiaj będę rozmawiał, słuchajcie, drodzy Państwo, o wyborach. A nie tylko o wyborach będę rozmawiał, o mniejszościach, o Chinach, o byciu przedsiębiorcą, byciu rozczarowanym, ewolucji, i w ogóle o życiu, bo ta audycja miała być zawsze o życiu. Taki premis był tego show, taki koncept na ten show, o życiu, o człowieku. Człowiek ma być w centrum. Tak więc, moi drodzy słuchacze, moje drogie słuchaczki, dziękuję Wam za to, że jesteście. Witam serdecznie słuchaczy offline, online, witam słuchaczy z Polski, z zagranicy, witam słuchacza z Australii, bo wiem, że jedna osoba nas tam słucha. Witam serdecznie słuchaczy z Białorusi, z Polski i w ogóle no, z Niemiec też mam tam stałych słuchaczy, których witam serdecznie, no i ze Stanów Zjednoczonych też witam. Hej, hej, hej. Dzisiaj, tak jak mówię, będzie z nami Janusz, który próbował dostać się do Rady Miasta Olsztyna, ale niestety się nie udało. A drodzy Państwo, nie uwierzycie, bo Janusz próbował dostać się z PSL-u i może nam troszeczkę o tym też opowie. Jak to jest, że się nie dostał? Bo to tak, wszędzie teraz są zapraszani do mainstreamowych mediów ludzie, którzy odnieśli sukces, którzy zostali zaproszeni i zdobyli ten puchar, złoty medal, statuę, a ja zapraszam ludzi, którym się nie powiodło, ale mimo to mają plan na życie i jakiś taki koncept na lepszą Polskę, w której funkcjonują. Ja jestem ciekawy, jakim ten koncept jest, tak więc witam Was, drodzy słuchacze, i serdecznie zapraszam na Rozmowy w Nocy. Ja już będę dzwonił do gościa.
Cześć!
Hej, witam serdecznie. A już postanowiłem sobie tak nieśmiało przedstawić Ciebie, ale tak może sam nam troszeczkę o sobie powiesz, Janusz, bo nie jesteś jakąś taką postacią z pierwszej strony gazet, ale dla mnie jesteś ważnym człowiekiem, bo jesteś zwykły, prawdziwy, młody i przedsiębiorczy i zdolny. Na pewno to słyszałeś już wiele razy, nie tylko ode mnie, ale może naszym słuchaczom odświeżysz. Kiedyś już gościłeś w Rozmowach w Nocy, ale powiedz nam może kilka słów o sobie na wstępie, to będzie super, okej? Okay? Kim jesteś, tak, i skąd przybywasz?
Jestem mieszkańcem Olsztyna, to chyba w związku z ostatnimi wyborami taki główny wyznacznik. Skąd jestem i czym się zajmuję? No bo zajmuję się w sumie przez ostatnie 2-3 lata głównie tymi lokalnymi różnymi sprawami. W tej chwili tworzymy takie stowarzyszenie lokalne, nasz Olsztyn. W związku z tym, że się trochę w politykę zaangażowałem, to można powiedzieć, że sprawy zawodowe trochę zeszły na taki drugi tor, to znaczy one gdzieś tam się toczą, ale tak trochę w tle, nad czym ubolewam.
Jasne, jasne.
Ale to sobie robię, więc można powiedzieć, że jestem trochę przedsiębiorcą, a trochę takim lokalnym działaczem, bo po polityko sobie bym nie powiedział.
Jasne. Ja zacznę od tych cięższej amunicji, którą mam. Obaj przestaliśmy się kochać w Januszu Palikocie. Czy to prawda? Powiedz, ja się też kiedyś kochałem w nim. Nie tyle w nim, ile ja zawsze, jak wiesz, wspieram mniejszości, one są mi bliskie. Ale troszeczkę tak jakoś, nie wiem, ty też ostatnio, rozumiem, w ostatnich wyborach nie startowałeś pod szyldem twojego ruchu. Bardziej konserwatywnie kolega poszedł. Ups.
Wiesz, jeżeli trzymać się tej twojej analogii, bo powiem ci szczerze, ja nie wiem, czy ja się kochałem kiedykolwiek w Januszu Palikocie. Na pewno wiązałem z nim duże nadzieje, że coś się zmieni w polskiej polityce, że trochę ta polityka się odmłodzi, zrobi się bardziej nowoczesna, bardziej przede wszystkim racjonalna i umiarkowana, bez angażowania się w jakieś takie głupie spory, które angażują bardzo dużo emocji, a które tak naprawdę koniec końców do niczego nie prowadzą. Ale trzymając się tej twojej analogii, to nie tyle, co się odkochałem w Januszu Palikocie, co Janusz Palikot złamał mi serce.
What? Come on! Ja wiem, nie, głośno no, było, bo ty kim byłeś? Byłeś skarbnikiem, czy się mylę? Coś
nie,
to
nie,
było.
No nie, nie, bo rącie, panie Boże.
Ale blisko kasy byłeś, słuchaj, czy coś tam...
Nie, ja blisko kasy nie byłem, ale o kasę po części poszło.
No właśnie, tak mi się coś kojarzyło.
No tam wyszła bardzo nieprzyjemna kwestia rozliczania subwencji budżetowej, bo ruch Palikota, taki ruch, otrzymywał z budżetu państwa ponad 7 milionów rocznie i te pieniądze gdzieś tam się rozpływały i potem zaczęła się ukazywać seria artykułów w prasie, na temat tego, że żona Palikota dostaje jakieś zlecenia, o których nikt nic nie wie. Potem, że jest jakiś system e-partii tworzony, który jest totalnie dziurawy, do niczego się nie nadawał i który miał być niby za darmo. Okazuje się, że syn skarbniczki za 2 miliony go robi i takie różne rzeczy. I koniec końców skończyło się to zawiadomieniem do prokuratury, no bo to...
Szkoda.
No nie wygląda to fajnie. No szkoda, ale powiem ci, że no może trochę takiej naiwności tej takiej początkującego się wyzbyłem, bo trzeba jednak nie można wszystko na słowo traktować, no bo Janusz Palikot nas mamił pięknymi słowami, że dokonujemy jakiejś rewolucji, że powinniśmy mu uwierzyć, zaufać, on jest 10 lat w polityce, my je dopiero zaczynamy, że to tak wszystko ma być, a okazało się, że no niekoniecznie. No i jak się potoczyło, to zresztą wiesz, to wie każdy, jak było
jasne.
I ludzie z twojego ruchu rozeszli się właściwie, tak jeszcze wychodząc naprzeciw swojemu pytaniu, nie tylko do PSL-u, z którym ja jakby tak współpracuję bliżej, bo ja nie jestem jeszcze członkiem PSL-u, ale po różnych partiach właściwie nie poszli, o czym nie słyszałem, tylko do PiS-u. A tak i do Korwina, i do Platformy, i do SLD, jasne, i do ruchów miejskich, wszędzie. Jasne.
Te ruchy miejskie, ciekawa sprawa, coś tak coraz więcej o tym słyszę, dalej nic nie rozumiem, co to takiego, tak jakieś bezpartyjne niby, tak, organizacje, które zrzeszają... Nie wiem, niezależnych. Czy ktoś to kontroluje, powiedz? Ja nie wiem, co to jest.
Kiedyś to się mówiło po prostu społecznicy. W Olsztynie u mnie jeszcze nadal się mówi społecznicy. W Warszawie ktoś wymyślił, że będzie to bardziej lepiej brzmiało, jak się nazwie to ruchy miejskie. A tak naprawdę tu chodzi o tych takich ludzi, którzy zajmują się konkretnymi rzeczami, które nas wszystkich denerwują dookoła. No, na przykład jest jakiś kawałek zieleni, którym nikt się nie zajmuje. Władze miasta nie chciałyby na to nadać pieniądze, więc się ludzie organizują w stowarzyszenia jakieś lokalne.
Jasne.
Próbują wymusić na władzach, żeby się zwykłymi, prostymi rzeczami zainteresowały.
Jasne, to ciekawe. No, ja tak jak już wspominałem, te mniejszości lubiłem, parę indywidualności w ruchu Palikota zawsze mnie kręciło, że tak powiem. Sam Janusz nigdy nie miałem do czynienia, tak więc nie wiem, kim on był, ale też no, trochę rozczarowania, trochę tam wyszło coś nie tak chyba przy końcu, no jakoś tak mało. Przestał mnie inspirować, powiedzmy tak. Zresztą, ale cóż, no każdy z nas się zmienia i dorasta i tak jak ja robię ten show, jest inny niż był 2 lata temu i inne rzeczy w życiu też robię.
No tak.
Ty także prawdopodobnie. I z tego, co się orientuję, jesteś też, czy byłeś, czy no tak troszeczkę mówisz, że zaniedbałeś, jesteś jakbyś młodym przedsiębiorcą. Czy to prawda? I tutaj pytanie pada, powiedz, jestem ciekawy, jak to się żyje, bo z różnymi ludźmi mam do czynienia. Ostatnio rozmawiałem z takim z człowiekiem, który był nauczycielem, teraz już nie jest i słyszałem jego punkt widzenia, a jestem ciekawy, jak tobie się żyje w Polsce po tych wyborach. Czy masz jakieś nadzieje, że będzie lepiej po tych samorządowych, czy czekasz na po następnych wyborach? Będzie lepiej takim ludziom jak ty, młodym, ambitnym przedsiębiorcom? Jak się czujesz, powiedz?
To znaczy, słuchaj, no ja sobie staram
czy wyjeżdżasz? Powiedz.
Z tym wyjazdem to jest tak, że to każdy chyba w moim mieście, tak jak myśląc o przyszłości, to myślenie o wyjechaniu stąd zajmuje jakby taką dużą część tych planów ewentualnych, ale ciągle mnie coś tu trzyma i nie żałuję, nie żałuję, że nie wyjechałem. Jeszcze nie żałuję, więc chyba nie jest źle.
Jasne.
Coś próbuję zmieniać na razie wokół siebie, ale jeżeli chodzi o takie życie zawodowe, to ja się zawsze starałem jakoś takie układać, żeby ono nie było całkowicie uzależnione od tego, jak się potoczą wybory czy inne rzeczy, bo to by był zbyt duży hazard.
Jasne. Nie, no to jest... Nie, nasza scena polityczna jest bardzo stabilna dla dwóch partii, tak? Jeśli nie utożsamia się z żadną z nich, ani z Platformą, ani z PiS-em, to już od chyba dekady nie ma dla ciebie szans, czy dla nas szans, a chyba obaj nie pałamy miłością do żadnej z tych partii, taką bardzo otwartą miłością. No mamy nową panią premier. Słuchaj, ja tu czekam od ciebie na jakieś takie dobre rzeczy, że będzie lepiej, że widzisz jakieś tam jaskółki, czy bociany przed tą zimą wyleciały, czy przylecą, dadzą nam na jakąś nadzieję. Ten program, powiem ci, że w dużej części oglądają ludzie z zagranicy, którzy kompletnie nie mają pojęcia, albo ich pojęcie jest takie ograniczone, albo sprzed wielu lat o Polsce. Jakbyś miał tak właśnie, jeszcze cię pociągnę trochę w tym, jakbyś miał opisać obecną sytuację, to co się dzieje, jakieś takie, nie wiem, może możliwości dla Polski po tych wyborach, czy zbliżających się, a może jakieś takie zagrożenia, które widzisz ty jako młody człowiek, które aż się boisz i już, no tak jak wspominaliśmy, chwilami masz ochotę spakować walizki i wyjechać. to coś takiego dobrego, co moglibyśmy się spodziewać po tej naszej zielonej wyspie i tego, czego się obawiasz. Co myślisz?
Znaczy, wiesz, jest takie powiedzenie, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, wiesz, co nas tu trzyma. Mi się wydaje, że głównie nas trzyma to, że w Polsce jeszcze można coś zmienić. Każda perspektywa gdzieś wyjazdu, dla mnie przynajmniej i dla jakichś moich znajomych, z którymi rozmawiam, wiąże się z tym, że trzeba porzucić w ogóle jakieś takie myśli o tym, że można aktywnie kształtować tą rzeczywistość wokół siebie. Nie, bez względu na to, czy to będzie w jakimś dużym wymiarze, czy tylko, nie wiem, jakieś kontakty z sąsiadami, czy cokolwiek, ale wyjeżdżając na zachód po prostu musimy gdzieś się przeprowadzić i przystosować do tych warunków, które tam zastaniemy. Będziemy zawsze mniej lub bardziej obcy, a tutaj być może to jest złudne, że coś można zmienić tutaj, ale mimo wszystko ta nadzieja, że coś można zrobić, jest kusząca, a to, że w Polsce jest naprawdę wiele rzeczy do zrobienia, to chyba cię nie muszę przekonywać.
Jasne. No. Nie, no jest.
Wiesz, powiem ci, że sięgając tak do tyłu z 5, 6, 7 lat do 7 lat wstecz, to myślę, że jednak sporo zmieniło się na dobre. Oczywiście Polacy lubią narzekać. Ja nie jestem wyjątkiem, też lubię narzekać. Jak się kogoś pyta w Polsce, jak leci, to się zaraz słyszę nie fajn, czy cokolwiek, że jest okej, tylko coś litania na temat tego, co nie działa na komunikację, na ruch drogowy, na korki. No to taka już...
Tak jest, taka nasza natura. Ja czasami właśnie, jak słyszę język polski w jakimś sklepie, co się bardzo rzadko zdarza u mnie, bardzo rzadko, nie wiem, średnio może raz na 4-5 miesięcy gdzieś słyszę, zaraz się obrócę i tak spojrzę na człowieka i tak z tłumu wybieram twarz, która jest najmniej zadowolona. I prawdopodobnie to będzie Polak. Nie, no już tak już to mamy, że taki z lekka zdenerwowany, żebym już tak bardziej dosyślanie nie powiedział. Człowiek, no tak jesteśmy w genach, jesteśmy tak nienasyceni. To czasami jest dobre, bo jakiś taki ekstra motor może mamy do tego właśnie, żeby zmieniać, żeby wierzyć, że będzie lepiej, żeby nie poprzestawać na tym, co mamy. I widać, Polska się bardzo zmieniła w ostatnich latach. A tutaj jeszcze, jeśli rozmawiamy o tych zmianach w Polsce, ciekawy jestem i przypuszczam nasi widzowie też, słuchacze, jakie jest twoje, takiego zwykłego młodego przedsiębiorcy, jakie jest twoje spojrzenie na temat tej Unii Europejskiej, tego co ona zmieniła? Jestem ciekawy, bo ja tak z różnych źródeł, niektórzy widzę takie, działając w tych jakichś alternatywnych mediach, widzę takie dwie różne ekstremy. Jedni kompletnie nienawidzą, drudzy mówią, że uratowała im życie, firmę i tak dalej. A jakie jest twoje spojrzenie na to, co właśnie zrobiła Unia, to, że jesteśmy, że mamy tyle tych wspaniałych dotacji i tak dalej? Bierzesz jakieś dotacje?
Nie biorę żadnych dotacji, ale powiem ci, że ja chyba gdzieś w jakimś pośrodku się będę sytuował między tym wszystkim. To znaczy mnie przeraża na pewno, może najpierw jak Polak powiem, co mi się nie podoba.
Jasne, dwa.
I co mnie tam przeraża? Przeraża mnie biurokracja, rozdęcie tego wszystkiego, dublowanie się kompetencji. No na przykład przeciętny człowiek tak naprawdę już nie wie, kto, jaki organ unijny, lokalny, za co odpowiada, skąd przychodzą jakieś dyrektywy. To jest jeden wielki galimatias i z tego też względu co jakiś czas w media są puszczane jakieś albo zdeformowane informacje, albo kompletne bzdury na temat tego, co Unia wymyśliła. To jest jakaś totalna głupota i wszyscy w to wierzą. Bo to wydaje się, że tak niesamowite, nie wiem, cokolwiek można by napisać o Unii jutro, na przykład, że Unia, nie wiem, zakazała oglądania dzieciom telewizji po 20 i ludzie w to uwierzą.
Jasne,
mówię ci,
jasne.
Naprawdę znajdzie się ten i nikt nie będzie tego sprawdzał, bo tak naprawdę nawet nie wie, gdzie szukać takiej informacji, zweryfikować, a wszystko, co słyszeliśmy, brzmi tak niewiarygodnie. Ale to, co mi się w Unii najbardziej podoba, to jest to, ja powiem ci, ja zawsze nie ufałem i byłem niezadowolony z polskiej klasy politycznej, a teraz wydaje mi się, przez to, że mają jakąś kontrolę zewnętrzną, no to budzi jakiś taki mój spokój i to jest ten stabilizujący taki pierwiastek. Nawet jak tutaj najcięższą artylerię wytacza Tusk przeciwko Kaczyńskiemu, czy na odwrót, to ja wiem, że to jest takie strzały w powietrze, bo koniec końców mają nad sobą kogoś, kto ich pogodzi. I tutaj to taki daje spokój i takie luźniejsze myślenie o przyszłości. No i Ja zawsze też tak gospodarczo, to znaczy patrzyłem na rzeczywistość, to znaczy uważam, że bardziej niż jakieś gwarancje wojskowe, militarne, tym bardziej, że tak jak leży Polska, bardziej stabilizuje kwestia tego, że każdy ma interes w tym, żeby był pokój.
Jasne.
No i to, co Unia nam daje, to jest to, że nawet mając pod bokiem Ukrainę, gdzie tam się kotłuje, to wydaje mi się, Unia daje nam święty spokój, że możemy myśleć o tym, nie wiem, gdzie schron kopać, tylko jaką pracę szukać, czy jaki biznes zrobić, i to mi się podoba.
Jasne, no i widać te zmiany. Ja powiem ci, że byłem trochę, no to dużo tam tych dotacji, te drogi się budują, jakieś tam, nie wiem, no najróżniejsze projekty. Tyle, że jak każde przyzwyczajenie prawdopodobnie, no to też takie trochę jest uzależniające, mi się wydaje. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale mi się zdaje, że Polacy mają to w sobie, żeby z takiego chaosu często potrafią wybrać to, co najlepsze, tak? Tak jak były te lata, nie wiem, 89 rok, jakieś przemiany, granice, chaos pełen, to każdy otwierał te blaszaki, szczęki i potrafił jakoś wykorzystać system. Tutaj troszeczkę w innej skali już teraz, tak? Piszemy dotacje, dostaniemy, nie wiem, 1 000 000 zł, możemy otworzyć jakąś firmę, która będzie produkowała, nie wiem, mydło albo, nie wiem, strony internetowe. Zależy, jak tam nam pisarz napisał, a czy wyprodukuje, to już zupełnie inna historia. Mi się zdaje, że jako Polacy ta przedsiębiorczość, no w genach tam trochę tego jest. Potrafią ludzie kombinować i to negatywnie działa i pozytywnie też. A jeszcze wrócę do tej polityki, bo od tego nie uciekniemy, a widzę, że nie jest to krępujące dla ciebie. Ostatnio pod wpisami jest taki gentleman, Michał Lisiecki, taki medialne polskie guru, które się tak gdzieś tam chowa, rozpoczął taką dyskusję, wstawił artykuł pana Balcerowicza, który podobnież ma ochotę na to, żeby stworzył, w Polsce powstała nowa partia, gdzieś tam, nie wiem, podróżuje, szuka jakiejś koncepcji, czy tak wygłasza jakieś właśnie takie przemówienia w stylu tego, że no jest takie jakby duże miejsce na to, żeby powstała ta partia. No i rozkręciła się ogromna dyskusja, tam nie wiem, dziesiątki postów pod tym wpisem pana Michała i ludzie spontanicznie tam krzyczą, tak, tak, trzeba nowej partii. I jakie jest twoje, co ty myślisz? Czy jest miejsce na to, żeby była dodatkowa partia w Polsce, jakaś nowa partia, bo tak burdel na lewicy straszny, Urban nie lubi Millera, już go nawet nie kocha, tak? Prawica to taka nudna i konserwatywna, że ja cię nie mogę. Palikot się no wykoleił, no, może jest coś, żeby zagospodarować, jak myślisz?
Znaczy tak, w ogóle polska demokracja to jest demokracja protestu, to znaczy ludzie w ogóle biorą udział w jakimkolwiek życiu, w zdecydowanej większości w życiu politycznym, żeby przeciwko czemuś zaprotestować, przeciwko komuś. Idziemy głosować nie na kogoś przeważnie, a przeciwko komuś. Na lewicę, bo nam się prawica nie podoba, na prawicę, bo nam się lewica nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Badań na ten temat było cała masa prowadzonych, no i wychodzi, jak się pyta ludzi, to oni zawsze mówią, że nie podoba nam się, co to jest, i chcielibyśmy coś nowego, co nam się w końcu spodoba, ale diabeł tkwi w szczegółach i przy tak niskim kapitale zaufania społecznego, jak jest w Polsce, bo w Polsce po prostu nie ufa się i politykom, i ludziom nawzajem sobie.
Sobie nie ufają, to smutne jest to.
No jest smutne, ale to chodzi o to, że jak już przychodzi co do czego i ktoś próbuje taką partię stworzyć, no to koniec końców ludzie mówią, że wolą stare zło od nowego zła.
Jasne, bo i na koniec głosują na ten PiS EPO.
Tak, prawda, głosują na ten PiS, bo po tym PiSie to oni przynajmniej wiedzą, czego się spodziewać. A po tych nowych to nie wiadomo. I jak ktoś ma na przykład, postaw się w takiej sytuacji, no masz do spłaty kredyt na 30 lat, masz dzieci w szkole, ty nie chcesz sobie jakiejś rewolucji. No,
kredyty to akurat sobie mam na 30 lat.
No widzisz, ale ludzie w takiej sytuacji nie chcą rewolucji, oni chcą, żeby nie było gorzej. To jest pierwsza rzecz, nie może być gorzej, a najlepiej, żeby było trochę lepiej, ale też nie za dobrze, bo sąsiad może mieć za dobrze. więc z tego względu to się tak u nas mówi w Polsce, że dość starych twarzy, kogoś nowego w polityce, a potem jak ludzie idą do wyborów, no to kogo wybierają? Wybierają starych i sprawdzonych.
Jasne.
Tak patrząc nawet po wyborach samorządowych, gdzie wydawałoby się, że to jest jeszcze prostsze do zrealizowania, w 80-90% to są ci sami ludzie, którzy byli. I to nie dlatego, no, że oni byli jakoś super zasłużeni, aktywni.
No nie w Poznaniu, pan globalny się zdziwił, tak? Bo...
Ale to tutaj pojedyncze wypadki.
Właśnie, to prawda, prawda.
No. No, ale to i po ilu latach? Po 16 latach.
Nie, nie. Nie, to prawda, prawda. Faktycznie, że jak tak spojrzy się na te... To ciężko wymienić. Coraz ciężej jakby. Jeszcze bardziej idą w kanał ludzie.
No, ale... A druga rzecz jest jeszcze taka, bo z tą nową partią to nie tylko pan Balcerowicz. Z tego, co słyszałem, to i pan Tymochowicz teraz partię zakłada, o, i pan Stokłosa. I żeby nie szukać daleko, wczoraj do mnie znajomy taki jeszcze z ruchu Palikota napisał, czy nie tworzymy nowej partii, bo on tworzy też swoją.
Wow, to może więc, my stworzymy jakąś dzisiaj, nie, wieczorem. No,
takie powiedzenie, gdzie trzech Polaków tam pięć poglądów. To trochę tak jest, że jak zaczynają się Polacy organizować, to zaraz powstają partie, partyjki i ten. Ja myślę, że żeby w ogóle mówić poważnie już tak, już abstrahując od żartów, od tego, żeby coś zmienić w Polsce, to potrzebne są silne ruchy oddolne. To, co macie w Stanach, grassroots, takie typowe rzeczy, na przykład na Tea Party na tym wyrosła, gdzie był jakiś zaczyn taki oddolny i na tym można coś zbudować, a takie tworzenie z perspektywy Warszawy, czy jakiegoś jednego lidera, nawet bardzo barwnej osobowości, która będzie jeździć po Polsce i agitować ludzi, żeby stworzyć coś, ja w to nie wierzę, szczerze mówiąc, już na tym momencie. Nie, myślę, że zresztą nawet patrząc na te partie, które istnieją i które są takie nie do ruszenia z tych takich mniejszych, czy SLD, czy PSL, one istnieją nie dlatego, że mają barwnych liderów, a dlatego, że mają silne struktury, dobrze umocowane i ludzi, którzy coś tam robią. I to jest taki schemat, który do mnie przemawia. Dlatego już bliżej byłbym tych ruchów miejskich, czyli jakichś lokalnych aktywistów, którzy może za 10-15 lat przekształcą się w taką partię.
Takie finansowanie też mi się zdaje, troszeczkę się dokłada do tego. Sposób finansowania partii w Polsce. Poza tym nie ma jakichś... ja tu nie mówię o mecenasach, bo to bardziej sztuki niż polityki, ale nie ma takich ludzi, którzy byliby w stanie sfinansować jakieś poważniejsze polityczne przedsięwzięcia. W Stanach tutaj jednak jedna osoba jest w stanie naprawdę zmienić, nie wiem, jakiegoś pół regionu, bo ma na to zasoby i tu chodzi konkretnie o pieniądze. W Polsce jednak no, dlatego to SLD jeszcze trwa, no bo co roku jeszcze się na coś tam załapie. Ledwo co, ale się załapie na jakieś tam finansowanie z budżetu. No i podobnie mi się zdaje, że to, nie wiem, Palikot chyba troszeczkę inaczej zaczynał, jednak tam trochę tych swoich pieniędzy włożył, ale mało takich ludzi na początek, którzy jakiś tam zaczyn mają, a znowu no, pan Ikonowicz, który jest trochę bliski mojemu sercu, bo ja lubię takich jakichś działaczy, wariatów i to takich pozytywnych wariatów, no ma ciężko, nie? Ma ciężko, bo ta jego partia, nie wiem... Nie Prawo i Sprawiedliwość, jaką się nazywa?
Moim zdaniem głównym problemem pana Ikonowicza jest zbytni radykalizm, bo on już wcześniej dwie inne partie tam...
Jasne, ale nie ma szans. No nie ma szans, po prostu nie ma szans, bo nigdy nie zbuduje jakiejś tam solidnej struktury, nie mając jakichś tam zasobów, no bo do tego też trzeba jakichś tam profesjonalistów. Ludzie o tym nie mówią, ale żeby stworzyć partię polityczną, czy tam, nie wiem... Przecież to PO to też się znikąd nie wzięło, nie? Unia Wolności
dobrze,
wcześniej...
Ale popatrzmy na Korwina. Korwin nie miał jakichś wielkich tych... Korwin
prawda.
Był zdeterminowany. Ja na przykład jestem... mimo, że w wielu miejscach się nie zgadzam z jego poglądami, no to jestem naprawdę dużym szacunkiem jego determinację i konsekwencje w tym, co robi. Przez 25 lat i przede wszystkim człowiek, który ma, nie wiem, ile on ma, 70 lat, czy ktoś koło tego.
Tak, dobre, 70 skończył, tak.
70 parę. I jest bardziej, że tak powiem, obeznany, jeżeli chodzi o internet, wideo, czaty, te wszystkie rzeczy, niż 99% polityków naszych, naprawdę. I jest blisko swoich wyborców.
To prawda.
To jest sposób na to, że jednak można coś zrobić.
Prawda.
Tylko trzeba chcieć i trzeba być zdeterminowany. No.
Tak, ale zresztą trochę wariat ten nasz kolega.
No dobrze, ale mamy drugi przykład. Biedronia, z drugiej powiedzmy strony.
Tak, gratulujemy serdecznie.
Biedroń.
Robert, tak, jeśli ogląda tak tutaj jego sztab wyborczy, to ja szczególnie im gratuluję też tego, że właśnie w Słupsku mamy ciekawego prezydenta. Fajnie, fajnie.
Ale on to tak samo zrobił wbrew wszystkim i ciężką pracą u podstaw.
Tak.
I to jest moim zdaniem jedyny ten... Nie wierzę w to, że nawet najbardziej rozpoznawalna czy medialna postać takim zrywem, czy nie wiem, ruszeniem na objazd w Polsce udaje się cokolwiek zbudować.
Jasne.
Na przykład Gowin w to uwierzył, no i szybko to, że tak powiem, się rozmyło.
To katastrofa straszna, to polskie jabłako. Nie wyszło coś trochę takie. Jakieś...
No tak.
Fajne logo mieli prawie dobre, nie? Tylko że produktu jakiś tak nie tego. Kontentu zabrakło, mi się zdaje. Nawet pan Godson nie pomógł, tak?
Ale czuć
ze swoim czary Mary.
No.
Okej. Okay. Ja pozwolę sobie przerwać chwilę. Za dosłownie 4 minutki zadzwonię do ciebie. Jeszcze będę miał ze 2 pytania i powoli będziemy kończyli, a w międzyczasie ja tutaj mam jeden zespół do promowania. Bimbel Poland tak się nazywa. Nie wiem, czy słyszałeś.
Pan... Dobra, nie słyszałem, a z chęcią posłucham.
Dobra, no. Dobra. Na razie uściski, trzymaj się, do usłyszenia. Witam. Mamy Bimbel Poland, słuchajcie, rewelacyjna grupa, którą od niedawna promuję, której mam pozwolenie na to, żeby grać jej muzykę. Jeśli byście chcieli, jeśli macie jakąś małą grupę, a słuchacie tego programu muzyczną, jakiś zespół, jakiś fajny band i chcielibyście, żebym udostępniał na swojej antenie, to jak najbardziej jestem otwarty na to, moi drodzy. Piszcie na rozmowę kuba@rozmowywnocy.com kuba@rozmowy.com rozmowywnocy.com. Ok, a ja wam już puszczam Bimbel Poland. Okej, okay. Szukam ciebie. Taki kawałek posłuchamy.
Szukałem ciebie na wierzchu, a znalazłem na dnie. Twoja twarz była pełna uśmiechu, że odejdziesz z nim. Przecież z nami miało być inaczej. Miałaś być ze mną, a nie z nim. Bo ja kocham cię i dla ciebie sprzedam duszę, by odnaleźć cię. Przeszedłem cały świat. Bo ja kocham cię i dla ciebie sprzedam duszę, by I'm
Witam serdecznie. Po przerwie jest z nami gość Janusz Gabriel Niedźwiecki, do którego już dzwonię. Dobry wieczór.
No, cześć.
Witam.
U ciebie chyba u mnie wieczór, ale u ciebie też?
Nie, no. U mnie dopiero 11, mówiłem na polski zegarek, 5:30, tak więc dopiero wieczór się zaczyna. Tak, jeszcze przed tym, jak skończymy rozmowę, muszę zapytać o plany. Twoje i twoich przyjaciół, i czy ludzi otaczających ciebie. Taka jedno z przyjaźnionych radii ma całą serię audycji właśnie o tych emigrantach i o te. Czy to prawda, że już wszyscy z Polski wyjechali? I jeśli nie wyjechali właśnie takie osoby jak ty, jakie masz właśnie plany związane z Polską? Czy chcesz coś budować? Chcesz tutaj coś rozwijać? Czy chcesz jakąś, nie wiem, jak to jest? Jakie możliwości dzisiaj ma Polska dla takich ludzi jak ty? Zdrowych, normalnych, ambitnych, tak? Bo mnie tak ciągnie, żeby wrócić z tej mojej emigracji. Nie mogę się zdecydować, no i, tak 13 się zachęcił, lat. Tak?
Słuchaj, no z Polską jest tak, że tu jest generalnie bardzo mi się wydaje, znaczy zależy gdzie się mieszka. No ja mieszkam w Olsztynie, to nie jest duże miasto, jakieś 160 tysięcy mieszkańców, bez przemysłu jakiegoś rozwiniętego, i trzeba mieć tutaj naprawdę jakiś taki lepszy pomysł na siebie, żeby coś tutaj robić, bo jeżeli ktoś liczy tylko na pracę gdzieś na etacie, no to wielkich perspektyw tutaj nie ma, to ciężko się oszukiwać. No chyba, że ktoś chce zostać urzędnikiem, to jeszcze jakaś ścieżkę rozwoju, ale
jasne,
to jest chyba nie dla mnie. No. W każdym bądź razie no jest ciężko, ale powiem ci, ja akurat mam trudny charakter i na mnie jakieś takie przeciwności losu, czy powiedzmy to tak jakoś mnie pobudza do tego, żeby się z tym zmagać. I wtedy ja się jakoś tak wikłam w tą Polskę.
Jasne.
I zamiast ją rzucić, to sobie powtarzam, że jednak nie, jakoś sobie z tym poradzę, podźwignę się i coś fajnego zrobię. No i druga rzecz, która mi w Polsce odpowiada, to ludzie po prostu. Ja ci powiem, mimo wszystko, co można by Polakom zarzucić, to, że narzekają, to, że sobie nie ufają, jakieś inne rzeczy, to jednak no, taki jakiś poziom interakcji z ludźmi ciężko mi osiągnąć gdzieś za granicą. Mhm. Na przykład ja bardzo lubię Azję, mam sporo jakichś znajomych Chińczyków, ale nigdy z nimi nie udało mi się jakieś nawiązać takich głębszych relacji, nie wiem, żeby z kimś się zaprzyjaźnić, czy z kimś chcieć coś tworzyć. No Polacy są twórczy, ambitni, zadziorni i mi się wydaje, że to jest kapitał, który powoli my tak trwonimy gdzieś tam, te pokolenia się rozjeżdżają, zasilamy Anglię,
jasne,
Europę Zachodnią czy coś, ale ciągle myślę, że tutaj jest dużo fajnych rzeczy do zrobienia.
Jasne. Mówisz, jeśli że nie naprawdę tylko księży produkujemy, ale także jakąś taką husarię, która podbija świat. To prawda.
Tak jest.
Tak mi się wydaje. Czyli ta energia jest jeszcze dalej. Ja pamiętam właśnie na te lata 90. z Polski, aż wszystko wrzało, jak ta giełda rozpoczynała, nie wiem, się rozkręcać. Teraz już to wszystko, jak przyjeżdżam, ostatnio byłem, nie wiem, 2 lata temu w Polsce, rok temu byłem przez chwilę, to już tak wszystko bardziej stabilne mi się wydaje. Mniej takiej spontaniczności. Wszyscy już takie prawdziwe garnitury noszą, nie te takie udawane, tanie, które nie oddychającym materiałem. Tak, ale dalej czuć tą zmianę. Ja widziałem właśnie, nie wiem, podziwiałem to, jak Warszawa się zmieniła i tak jak bardzo kiedyś nie lubiłem Warszawy, tak tym razem w mojej ostatniej jakiejś wycieczce do Polski troszeczkę powiem, że wręcz zakochałem się w niej, bo fajnie, to takie u nas się mówi często mature, takie dorosłe jakby nie tyle dorosła demokracja, ile dorosły taki kraj się zaczyna robić. Te wieczory takie fajne, te restauracje już takie lepsze, nieudawane. Bardzo fajnie.
No jest, ja ci powiem, że Warszawa, ja bardzo lubię Warszawę. Kiedyś tak samo jak ty nie lubiłem. Mhm. Uważałem, że po prostu, że to jest miasto bez jakiegoś charakteru, jakieś takie brudne blokowisko.
Jasne, właśnie.
A teraz po prostu powiem ci, że Warszawa, byłem w bardzo wielu różnych miastach i na zachodzie, i na wschodzie. To jest jednym z takich miast, w którym bywam naprawdę chętnie, bo tam cały czas coś się dzieje i taki powiew świeżości mimo wszystko. Ona dość szybko chłonie te wszystkie nowinki, które się pojawiają. Jest bardzo dużo młodych ludzi w ogóle w Warszawie, mimo wszystko, z całej Polski tam się zjeżdżają i tam cały czas się dzieje. Warszawa pod tym względem nie odstaje moim zdaniem, a nawet wyprzedza miasta Europy Zachodniej. Jasne. Jedyne, co mi się w Warszawie nie podoba, ale to chyba w całej Polsce, że jest trochę za zimno i klimat jest niesprzyjający, bo tak jak mówisz o tych restauracyjkach, najpierw o tym życiu, no jednak klimat nas nie rozpieszcza i no i to pół roku gdzieś tam zena, a potem gdzieś się chowa po lokalach.
Ale... Jasne. Dlatego przylatuję jest... Polski w lato tylko, teraz już postanowiłem. Kiedyś się wybrałem w marcu i to nie był dobry koncept. Tak się to wszystko roztapiało, siare bure po prostu i te dziury wyszły na ulicach też, takie po prostu... To też taki. I no byłem, tak, nie, w lato tak. Następny raz.
A
w lato...
Jeszcze na to przybici zimą to nie jest dobry czas.
Nie, nie, trochę taka deprecha, jeszcze każdy z lekka zdenerwowany był, bo to zimno i w ogóle ponura. No. Ale nie, generalnie faktycznie zmienia się Polska. Czyli no jakiś taki pozytywne rzeczy. Ja ostatnio przeglądałem sobie, kto słucha tych rozmów w nocy, to naprawdę przeżyłem szok, bo po prostu takie kraje, nie wiem, ktoś tam w Australii nas słucha, ktoś tam słucha nas we Włoszech, dostałem od czasu do czasu właśnie dostaję jakieś listy z Niemiec, też wiem, że mamy słuchaczy na Białorusi, po prostu kosmos. Nie, nie jest ich wielu, ale są tak fajnie rozłożeni.
Świecie,
no. Jasne, jasne. I wyobraź sobie, że od jakiegoś niedawna po prostu tak się złożyło, że z kilkoma z nich mogłem się spotkać. Nawet trzy osoby były w stanie mnie odwiedzić tutaj w Stanach, nie? Miałem jakiś lunch. Nagle otrzymałem jakiś telefon czy Skype'a. Po prostu niesamowite. Ktoś tam skądś przyleciał. No, bardzo fajne przeżycie. I właśnie słuchacze, którzy często już, no mówię, ten ich kontakt z Polską jest jakiś taki... są rozłączeni z tym bezpośrednim kontaktem, a media to tak w kółko to samo mi się zdaje, od 20 lat. To nigdy nie można dowiedzieć się, jak jest naprawdę, albo po prostu jest wszystko na taką ekstremę podawane, bo wiadomość musi się, nie wiem, zaczynać jakimś pytaniem, tak jak to te tanie newsy w Onecie, tak? Po prostu czy, nie wiem, Kaczyński po prostu wysadził samolot? Naprawdę? Takie właśnie, to po prostu to jest taka dezinformacja, że naprawdę zwykłych ludzi, czy rozmowy właśnie ze zwykłymi słuchaczami, z ludźmi młodymi, ludźmi, którzy prowadzą jakieś biznesy, to jest taką zdrową opinię naprawdę ciężko wyłowić podczas tego. Zazwyczaj taką mam tradycję na koniec właśnie naszej rozmowy, bo tu już jesteśmy po 40 minucie naszej rozmowy, już chciałbym powoli kończyć. Czy jakieś takie rady dla naszych słuchaczy masz? Tutaj nie chcę, żebyś brzmiał jak wujek, dobra rada, ale jakieś takie pomysły na to, w jaki sposób niektórzy... Czasami dostaję listy i słuchacze piszą, że no nie, nie tyle mają jakieś problemy, ale na przykład mają problemy z odnalezieniem się w polskiej rzeczywistości, czy z jakimiś takimi pomysłami na funkcjonowanie, próbowali na przykład biznesów, im się nie udało, albo na przykład słuchacze, nie wiem, ktoś tam chciałby się bardzo jest rozczarowany właśnie tak jak my może obaj tą polską polityką, nie może się odnaleźć na tej bardzo jakby takiej dwubiegunowej, no nie dwubiegunowej, w sumie to jednobiegunowej planecie między PiS-em a PO. Powiedz, jak ty się odnajdujesz i może to będzie najlepsza rada. Mamy ignorować politykę? Ostatnio, jak rozmawialiśmy, pamiętam 2 lata temu, to zachęcaliśmy, żeby się angażować, a dzisiaj...
Ale ja dalej będę zachęcał, żeby się angażować, tylko trochę z innym podejściem, wiesz, żeby nie szukali sobie idealnej rzeczywistości, idealnej partii, idealnego lidera, bo tego nie ma, to wszystko są ludzie i to jeszcze ludzie z większą ilością wad niż przeciętny Kowalski. I po prostu zobaczyć, gdzie jest taka przestrzeń, po pierwsze, gdzie najwięcej wspólnego widzą, nie z co ich najwięcej denerwuje, tylko po prostu jakichś punktów wspólnych, no i tam, gdzie rzeczywiście mogą się realizować, no bo niektóre organizacje są po prostu zabite, tylko tak, nie wiem, fasadowo tam niby mówią, żeby się angażować, a tam nic nie da się zrobić, ale są takie miejsca, zwłaszcza na poziomie takim lokalnym, typowo u siebie w mieście, na osiedlu, gdzie można coś zacząć zmieniać. No i przede wszystkim kontaktować się z ludźmi tutaj ten, no bo to może być zadziwiające, powiem takie doświadczenie z, ja teraz prowadziłem kampanię przez ostatnie 2 miesiące samorządową, odbyłem setki rozmów z ludźmi, którzy mieszkają na moim osiedlu i sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę ja ich mijam, niektórych znam z widzenia, więc mówię dzień dobry, ale zdecydowaną większość po prostu mijam.
Jasne.
Że jest wielu niesamowitych ludzi, którzy mieszkają tuż obok, a o których nie mamy pojęcia, że istnieją. Więc
jasne.
Naprawdę warto trochę czasami wyłączyć komputer i wyjść gdzieś, przejść się, nie wiem, do u siebie na osiedlu, zobaczyć, co się dzieje i porozmawiać z ludźmi.
Jasne, bo jeszcze mi się zdaje, że jest takie miejsce, że ten vacuum, o którym tak często Amerykanie mówią, że to zawsze wypełnia tą pustą przestrzeń. Jest bardzo wiele takiej pustej przestrzeni, ale może nie tyle w tych właśnie organizacjach koniecznie partyjnych, ale może w tych pozarządowych jeszcze można było coś zrobić. Wcześniej właśnie wspominałeś o tym ruchu tych właśnie społeczników jakby, nie? Może tam wielu z nas, czy wielu właśnie słuchaczy, czy ludzi, którzy są w kraju, bo jednak większość słuchaczy mojego małego programu to ludzie w kraju. Tam mogliby odnaleźć siebie. Nie wiem, masz jakieś dobre doświadczenia z tymi organizacjami pozarządowymi w Polsce? Jak to wygląda? Bo w Stanach, jak wiesz, to jest drugi największy biznes, jaki istnieje. To jest ten non-profit, a tak naprawdę to jest duży profit.
Wszystko jest profit. Nie, dość prosto można założyć samemu. 15 osób wystarczy zebrać, usiąść i napisać własny statut, własne cele i to realizować. Naprawdę to, wracając do twojego pytania wcześniejszego o Unii Europejskiej. Unia Europejska bardzo mocno finansowo zachęca do tego, żeby to działać i naprawdę dużo łatwiej niż na pewno rozkręcić własny biznes jest w Polsce zacząć coś działać społecznie. Więc jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, to jest jakaś przestrzeń, żeby się ten... I przede wszystkim nie frustrować się tym, że się wchodzi do jakiejś partii, gdzie tam irytuje Kaczyński, nie wiem, Tusk czy ktoś, to po prostu wziąć grupę przyjaciół i zacząć coś robić. No, jest naprawdę dużo rzeczy, o których my lokalnie nie wiemy, bo internet trochę zabija te małe takie rzeczy, które nie mogą się wybić. Jeszcze wiesz, jak korzysta większość z nas z Facebooka, to Facebook tam te wszystkie treści jakoś selekcjonuje, żebyśmy płacili za to, żeby to się wyświetlało.
Jasne.
I to gdzieś tam tonie w tym natłoku informacji, ale naprawdę ten, poza tym jest taki fajny pomost, no bo my wszyscy młodzi korzystamy z internetu, ale jest cała masa ludzi jakby no, trwale wykluczonych z tego, starszych, które naprawdę mają mimo wszystko sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia i wydaje mi się, jeżeli uda nam się zbudować ten pomost między pokoleniami, no to jest ten kapitał, który jeszcze jest do wykorzystania.
Jasne. Super. No to fajna taka rada i w sumie to taka dobra energia na koniec popłynęła. Super. Jeszcze raz dziękuję.
Dobra.
Jeszcze raz dziękuję. Janusz, na pewno to nie jest nasza ostatnia rozmowa, może następną jakąś z Chin nagramy, bo ty i ja lubimy Chiny, tak, to prawda.
Może być.
Jasne. Trzymaj się. I powodzenia jeszcze raz. I jak tylko mógłbym w jakiś sposób, kiedykolwiek będziesz kolejną kampanię robił, podeślij jakiegoś linka. Ja lubię dobrych ludzi i pomagać dobrym ludziom. No, trzymaj się, na razie.
Trzymaj się, cześć.
Dzięki wielkie. Hej. Wow. Super. Bardzo miło mi się rozmawiało. To był Janusz Gabriel Niedźwiecki, który próbował dostać się do Rady Miasta Olsztyna, ale mu się nie udało. I co z tego? Nadal ma sukces i będzie miał sukces, słuchajcie, bo jest dobrym człowiekiem, tak jak słyszeliście, pełnym pomysłów, pełnym pozytywnej energii, która może zmienić niejedną organizację, niejedną partię, tak? I to nie jest nic złego, że wczoraj kochał Palikota, ja też. Dzisiaj go troszeczkę mniej kocha, on też. I tak to jest, słuchajcie. Ludzie się zmieniają, warto ewoluować, warto znaleźć sobie jakieś tam miejsce, warto tworzyć różne miejsca. Tak więc taka porada na dziś. Twórzcie jakieś non-profity fajne, tak pozarządowe organizacje. 15 osób i można normalnie zmienić świat. Zmienić Polskę, zmienić swoją dzielnicę, zmienić swój nie wiem, neighborhood, sąsiedztwo swoje. Życzę wam wszystkiego dobrego, jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeśli chcielibyście wesprzeć rozmowy w nocy, to kliknijcie lajka, kliknijcie jakieś subscribe, kliknijcie jakieś share. To mi pomaga, was nic nie kosztuje, a może się rozchodzić dobra nowina do wszystkich. A więc dziękuję wam jeszcze raz. A na koniec coś wam puszczę oczywiście, a puszczę wam jeszcze na koniec wam puszczę Bimber jeszcze raz, ale troszeczkę inny. Okej, okay, Bimber Poland. Kto żył? Kto umierał. Miłego słuchania. Dziękuję bardzo i życzę miłej nocy. Dobranoc. 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 Witam serdecznie. Słuchaczkę na czacie. A, wow, mamy słuchaczkę, nie tylko słuchaczy. Nice, nice. To się nazywa ewolucja. Nie same samce słuchają tego radia, tylko także niewiasty. Wow, wow, panie, panowie, what is going on? Ja jeszcze pracuję nad swoim make-upem. Robię sobie make-up. W międzyczasie próbuję zgrać się. Jeszcze okulary muszę założyć, bo takie mam zmęczone oczy. Słuchajcie, ale co tam? Okej, damy radę, tak? Ale sztuka, patrzeć się w kamerę i czuć się dobrze. Tak na siłę spoglądamy. Jest na dół. Damy radę. Dzisiaj będzie wszystko dobrze, nie powinno być jakichś tam kłopotów technicznych, aż mi się przynajmniej wydaje. Oh, man. Jeszcze raz witam serdecznie. Agnesę. Ice Reese. Te nickname'y macie takie na tym czacie, że ja padam normalnie. Ale taka pani z piękną twarzą tam i awatarem też się pojawiła, słuchajcie. Mamy kobiety, mamy kilka kobiet na czacie. Rewelacja, schodźcie się, faceci, normalnie enklawa.net. Słuchając polityki, nocnych rozmów, dzisiaj będzie inaczej. Jak zawsze, zawsze jest inaczej. Zawsze jest trochę inaczej, bo jest trochę inny gość. Trochę inny klimat się robi. Czasami mam ochotę odlecieć, czasami jestem spokojny. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Wszystko zależy, czy mnie kawa zadziała. Przypominam, dla tych, którzy jeszcze nie zrobili sobie kawy, a może mają ochotę, serdecznie zachęcam was, słuchajcie, róbcie sobie kawę, zróbcie sobie herbatę chociaż. Ostatnio piję dużo herbaty takiej miętowej i wprowadza mnie to w taki dobry nastrój. Taki się uśmiecham więcej i w ogóle jakoś tak, nie wiem, tak mi się wydaje. Pomaga, słuchajcie. Tak więc każdy niech pije to, co mu pomaga. Oczywiście bezalkoholowe, kochani.